To zawsze jest trudne, tak jak kiedyś dziwiłem się babci, że po latach, po 70 latach opowiada jakąś historię i płacze na przykład. Tak? Ja zawsze to jakoś przeżywam z takim głębokim poruszeniem, że moja pierwsza świadomość siebie jest to w sercu Warszawy na ulicy, na skrzyżowaniu, gdzie jestem ofiarą. Przez ból fizyczny, który mi ktoś zadawał, poczułem, że jestem osobą. Tak ruszył ten zegar mojego człowieczeństwa w taki sposób. Z pewną osobą jechałem tramwajem, bo ta osoba na jakiś czas miała się mną zajmować. Tylko proszę nie pytać, kto to był. I kupiła mi ta osoba klocki, żebym się zajmował tymi klockami, żebym może jakoś nie przeszkadzał, nie wiem. I strasznie tam rzucało w tym tramwaju. No po prostu się te klocki jakoś rozsypały częściowo. Ja pozbierałem to, co mogłem, no ale okazało się, że jednego brakuje. Przyszedł już moment, w którym trzeba było wysiąść z tego tramwaju. No i ta osoba mnie chwyciła mocno za rękę, wyciągnęła mnie z tego tramwaju, ale tam gdzieś jeszcze szukałem pod stopami ludzkimi tych klocków. I ja mówię, że klocek zgubiłem. Pamiętam siebie takiego małego, bezradnego, jakieś skrzyżowanie, ulice, no masę ludzi, jakieś tramwaje, autobus. I ta osoba uderzyła mnie w twarz, także zamroczyło mnie. I jeszcze stałem tak i wtedy te klocki tak ściskałem mocno, to one zaczęły mi aż ranić ręce. W ogóle nie wiedziałem, co się stało, nawet nie rozumiałem tego w kategoriach, że ja dostałem w twarz. I później drugi raz dostałem tak, że już upadłem i zacząłem zbierać w takim amoku te klocki. Trzeci raz dostałem, ale już nie wypuszczałem tych klocków. Pamiętam to ciepło krwi, która płynęła po mnie. Ten cały kurz, ta ślina, krew, to wszystko się wymazało. Co najgorsze było to ta bezradność, nawet nie obojętność, ale bezradność przechodniów, którzy bali się cokolwiek zrobić. Poczułem, że jestem zupełnie sam na świecie i że ludzie są właśnie tacy. Mam czasami wrażenie, że gdzieś utknąłem w tamtym miejscu i że tak naprawdę w jakiś sposób pozostałem tym 4-letnim dzieckiem.
A mama wiedziała o tym, że to się stało?
No tak. No mama była chyba bezradna wobec tego. Tak myślę, że oczywiście no cierpiała, ale no chyba była bezradna, tak.
Halo?
Czy to pani Halina?
Halo?
Naprzeciwko kawiarenki Ewa była taka wielka brama. Ja widziałem ją jako dziecko, jako taką wielką jaskinię, do której się wchodziło. Zawsze tam było chłodno, wilgotno. Ta wilgoć była taka wręcz szczypiąca w nos. Przechodząc przez tą jaskinię bramy, wychodziło się na takie podwórko, które przypominało mi studnie. Po latach, jak tam poszedłem, byłem przerażony, że to podwórko jest takie malutkie. Wydawało mi się ogromne jako małemu dziecku. Widzę też babcię, która jest jakby no całym moim światem. Na środku kuchni stał taki ogromny stół dębowy. To takie serce spotkań naszych najbliższych. Dom na Kołłątaja był przystanią, do którego wszyscy wracali, w którym wszyscy mogli się najeść do syta, mogli być wysłuchani, mogli kupić, sprzedać. Zapamiętałem cyganki, które przychodziły sprzedawać złoto. Zapamiętałem ludzi bezdomnych, którym babcia wynosiła kanapki. Zapamiętałem rodzinę, która przyjeżdżała z różnych stron. niekończące się toboły i walizki, które stały gdzieś w kuchni. Czasami sobie wyobrażam, że właśnie niebo wygląda tak, jak dom na Kołłątaja. Pamiętam taki moment w życiu, kiedy zrozumiałem, że pomimo, że jest babcia, która jest całym światem, to jeszcze w życiu jest ktoś taki jak mama. Patrzyłem na moich rówieśników i widziałem, że ja mam mamę tylko od czasu do czasu. Tak się potoczył nasz los, że moja mama mieszkała w Warszawie i przyjeżdżała tylko na różne okoliczności, czy to święta. I to w konfrontacji z moimi rówieśnikami jakoś rozdzierało mi serce, że inni mają mamę na co dzień, a ja mam tylko od święta. Miałem ciocię, młodszą córkę mojej babci, która w jakiś sposób weszła w rolę mojej mamy. Nawet ją zacząłem nazywać mama Lublin i mama Warszawa. Mama Lublin była od wszystkiego, która była codziennie, pomagała mi w takich intymnych sprawach, jak trzeba było się umyć, czy do ubikacji pójść. A mama Warszawa była od pokazywania jej innych, była piękną kobietą, zadbaną. Przyjeżdżała, chodziłem z nią na lody, pokazywałem ją na Placu Litewskim ludziom. Ta największą nagrodą dla mnie jako czterolatka było to, że mogłem z nią za rękę pójść i siąść na ławce w parku, kiedy moi rówieśnicy na nią patrzyli zazdrosnym okiem, jaką Arek ma piękną mamę. Była taką mamą na pokaz. Kiedy przyjeżdżała, oczywiście spaliśmy razem jako małe dziecko. Pamiętam to mieszkanie na Kołłątaja, które było mrocznym mieszkaniem, ponieważ chodziło na to ciemne podwórko, ale mimo wszystko jakieś światło tam wpadało i rano wymykałem się, zasłaniałem kotary, takie ciężkie, stare kotary. Modliłem się, żeby dzień nie wstał, żeby ta noc trwała jak najdłużej, żebyśmy byli razem. To jakoś czasami wraca właśnie, że mrok kojarzy mi się z bezpieczeństwem. W pewnym momencie nawet zrozumiałem, że chyba wolę, żeby nie przyjeżdżała, ponieważ każdy przyjazd zapowiadał odjazd. I to było dla mnie udręką niewyobrażalną. Pożegnania wyglądały mniej więcej w ten sposób, że stałem jak taki drewniany ludzik i ona mnie całowała, obejmowała, a ja nie potrafiłem się ruszyć. I jak wyjeżdżała, to ja uciekałem na Wojskowość. To takie miejsce przy ulicy Kołłątaja i park, rosną piękne drzewa. I tam były takie stare baraki. Mówiono, że to są jakieś powojskowe zabudowania. Było to idealne miejsce dla mnie. Ja tam uciekałem, aby tam wypłakać ten cały ból, ten cały gniew, ten całą nienawiść, jaka się rodziła w moim sercu. Czasami nawet z tego bólu, z tego wycieńczenia, z tego płaczu zasypiałem. Budziły mnie biegające szczury tam. Potrafiłem tam rozbijać szyby, rzucać tymi butelkami o ściany, krzyczeć do mamy, że jej nienawidzę i że ją kocham. No i kiedy opadały te emocje, to wszystko, kiedy to wszystko gasło, kiedy jakoś przychodziło ukojenie, takie przynajmniej chwilowe, to wracałem do domu. W lusterkach samochodów przeglądałem się, czy dobrze wyglądam, czy nie mam zapuchniętych oczu. Zaczynało się życie bez mamy.
Halo? Tak, teraz słyszę. To chciała się pani ze mnie umówić ze mną, tak? Trochę się obawiam. To znaczy pani pytań się obawiam trochę. Ale jestem gotowa, no powiedziało się A, trzeba powiedzieć i B. No nic gorszego już mnie nie czeka chyba.
Moja mama jest dzieckiem zesłańców. Przyszła na świat w Polsce, ale poczęła się w Kazachstanie, w stepach Kazachstanu, Babcia w 7 miesiącu ciąży przebyła tę drogę z mamą w swoim łonie, wioząc ją do Polski. Ojciec mamy nigdy nie wrócił, rozdzielono ich tam w Kazachstanie, nie pozwolono na to, żeby dziadek mógł przyjechać do Polski, był obywatelem Związku Radzieckiego. Tak naprawdę mama wychowywała się bez ojca. Babcia potem wyszła za mąż, ale to już był ojczym. Tak twierdzi moja mama, że nie wiedziała do 17 roku życia o tym, że drugi mąż babci nie jest jej ojcem i że przeżyła nieprawdopodobny szok. Zawaliły się cały świat, różne rzeczy domniemywała, że została okłamana, oszukana, że to może nie tak było w tym Kazachstanie, prawda? Myślę, że to mogło spowodować też jakąś ogromną potrzebę szukania miłości, głębokich więzi w jej życiu już dorosłym. Mama zakochała się tak bez pamięci, była zauroczona moim tatą. Można powiedzieć, że to była taka miłość od pierwszego wejrzenia. I z tej miłości ja się począłem. Stało się tak, że niestety nie byli ze sobą. Mama nie była w stanie powiedzieć, że będzie miała dziecko. Bała się, żeby tato nie został z nią ze względu na dziecko. To musi być jakaś wolna decyzja. Tak postanowiła i postanowiła, kiedy się rozstali, nie mówić mu o tym. No i dowiedział się dopiero po jakimś czasie o moim istnieniu, kiedy już się urodziłem. Był wykształconym człowiekiem, skończył filozofię na KUL-u. I kiedy się urodziłem, to była bardzo trudna sytuacja, ponieważ w tym czasie moja babcia była w Kanadzie, pojechała tam za chlebem. No i mama, wstydząc się tego, że jest w ciąży, zaczęła się tak trochę błąkać po krewnych, po różnych ludziach, nie mieszkając w domu. Tam około 10 mieszkań żeśmy przeszli do momentu powrotu babci z Kanady. Później mama chciała dalej jakoś szukać tego szczęścia i uznała, że będzie go szukała w Warszawie. Przyszedł taki dzień, taki trudny dzień. Wydawało mi się, że to jest najpiękniejszy dzień w moim życiu. Kiedy mama pewnego dnia, w którym przyjechała, powiedziała, że jutro razem wyjeżdżamy do Warszawy. No ja byłem po prostu w 7 niebie, no można sobie wyobrazić, co czuje dziecko. Pamiętam ten dworzec, pamiętam jak nas babcia i ciocia odprowadziły na pociąg. Pamiętam moje bieganie po peronie, krzyk radości. I ruszył pociąg. No i od razu coś we mnie pękło. Po prostu od razu zrozumiałem, że ja coś tracę. No i pojechałem do tej Warszawy. Wysiadłem na tym peronie. Była noc. Zawsze chciałem zobaczyć Warszawę. W ogóle to miasto mnie nie cieszyło. Gigantyczne miasto. Na tym dworcu w Warszawie Centralnym, jak tam weszliśmy do tej hali, to po prostu przeraziło mnie ogrom tego miejsca. Ja taki mały. Jechaliśmy jakimś tramwajem gdzieś na koniec świata. Pamiętam, jak przyjechaliśmy na ulicę Namysłowską i tam nas sprowadzono do tego domu. W środku nocy pamiętam ten szczęk tego zamka, te otwierające się takie wielkie, białe drzwi. Kiedy położyliśmy się spać, mama od razu zasnęła. Ja wtedy takim dziecięcym, konwulsyjnym płaczem, gdzieś takim niemym krzykiem w tą poduszkę wołałem babcię, wołałem Lublin, tamten świat. No i zaczęło się później takie życie zwyczajne. Jeździliśmy jakimś fikcyjnym autobusem, później tramwajem gdzieś tam do przedszkola. Pamiętam takie zdarzenie, kiedy zaprowadzono mnie do takiego domu. gdzie przeraził mnie brud najpierw tego miejsca, taka brudna pościel, niewyobrażalnie brudna pościel, fetor alkoholowy, nikotynowy. I taki jakiś żal mnie ogarnął, że tak można żyć, że tak ludzie żyją. Widziałem młode kobiety, które były tak strasznie zniszczone, tak zaniedbane, rozczochrane, jakieś ludzi. No, to było takie straszne, bo gdzieś ten dom na Kołłątaja był zupełnie innym światem. No ale chyba dziecko tak myśli. Nie wiem, jak dziecko myśli, wiem, jak ja myślałem. Ja myślałem w kategoriach, że tak musi być. Jest tak, jest i tak. I trzeba się w tym w jakiś sposób odnaleźć. I pamiętam też takie zdarzenie, kiedy też mnie zostawiono tam z kimś w takim mieszkaniu. I ten człowiek, który ze mną był tak pijany, że dostał białej gorączki. Tak? I po prostu nie wiedział, co się dzieje. No i we mnie zobaczył jakiegoś potwora i zaczął mnie ganiać. Nie? W pierwszej chwili myślałem, że to jakaś zabawa jest, no nie rozumiałem tego do końca. Ale ten człowiek zaczął mnie szarpać tak, że to mnie przeraziło i zaczął mnie bić. No i złapał za nóż. Tym nożem rzucił we mnie i nóż wbił się tak mocno w parkiet, dzięki Bogu nie we mnie, że ten człowiek nie mógł go wyrwać z tego parkietu. Więc to była dla mnie szansa, ja uciekłem z domu. Nie? Pamiętam, na bosaka wybiegłem na dwór, na śnieg. Wybiegłem w taką białą przestrzeń, pełną ciszy. Była noc i padał śnieg i tak roztapiał się na mnie. To było jak łzy. Tak jakby po całym moim ciele płynęły te łzy, bo ten śnieg tak się natychmiast rozpuszczał i tak we mnie dudniło. Ten lęk, zimno i gorąco jednocześnie. Gorąco tego lęku i zimno tego miejsca i ta przerażająca taka samotność. Wydaje mi się, że mama szukała miłości. Szukała kogoś, kto ją będzie kochał. I czasami szukała to w taki sposób, jak buszujący w zbożu. No po omacku szukała tego szczęścia i w takim wymiarze mogła mnie ranić, że czasami szukając szczęścia można nie zobaczyć szczęścia, które jest obok, albo nie zgadzać się na to, co jest faktycznie szczęściem.
Pasuję w każdej godzinie, bo jestem jutro w domu.
Nie wiem, 11, 12 czy wcześniej jeszcze?
Bardzo proszę, może być 11. Czwarte piętro, ośrodkowe drzwi, jest domofon to. Ja tam panią pokieruję. I jeżeli pani podjedzie 10, to proszę wysiąść. Jest taki charakterystyczny tam zaułek. I krzyż stoi po lewej stronie i schodki. I tymi schodkami w górę i trafi pani bez problemu.
W pewnym momencie babcia kupiła nam mieszkanie w Lublinie na Niepodległości i zaczęło się życie na Niepodległości. I tam poszedłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Dom na Niepodległości kojarzy mi się właśnie z wstydem, też z poczuciem wstydu, że jak analizowałem, jak odwiedzałem domy moich kolegów, koleżanek, to tam wszystko było. Był stół, były krzesła, był prąd, gaz. U nas bardzo rzadko był, ponieważ nie było za co zapłacić. Przyjeżdżała często milicja wtedy. Byli ludzie, którzy tam potrafili wybić drzwi. Ktoś kiedyś wybił drzwi, no to nie było jak tam tego zamka wstawić, nie było pieniędzy, więc taki sąsiad wstawił nam te drzwi, że one w ogóle się na zawiasach trzymały. No ale na noc zapierało się te drzwi sankami. To był taki mebel wielofunkcyjny. No ale też było na czym usiąść i tak dalej. Więc jak myślę Niepodległości, to zawsze wyobrażam sobie sanki. Był to dom, w którym nie czułem się bezpiecznie, ale pomimo tego niebezpieczeństwa, jednak to ciągle był dom. Bo tam była matka, to tam jest dom, gdzie jest matka. Kilka tygodni przed komunią no, byłem sam w domu i w tygodniu przed pierwszą komunią olśniło mnie, że no, trzeba się tym wszystkim zająć. Tak. No i miała przyjść cała rodzina tak na tą pierwszą komunię moją. No co dziecku 9-letniemu przychodzi do głowy? No sprzedawać butelki, Sprzedawałem butelki, jakie tam były, po piwie, po winie, po wódce. I za to miałem jakieś pieniądze. Poszedłem do sklepu, kupiłem kisiel i krakersy, zapamiętam to do końca życia. Nagotowałem kiślu, tam w sobotę jeszcze, dzień wcześniej tego kiślu. Przygotowałem ten, tam jak tak umiałem, te sanki, to wszystko. I ludzie przyszli. Posprzątałem to wszystko, cały dom. Odmówiłem Aniele Boży i poczułem się przygotowany do pierwszej Komunii Świętej. No i goście przyszli, no i była masakra. No bo tam niektórzy płakali, tam ja tego nie widziałem, bo ja tego nie rozumiem. Myślałem, że ja to dobrze zrobiłem, że to tak powinno być, że to tak się robi. No, jak ktoś nie może zrobić, no to ja robię to, nie? Dlatego ja wszedłem w rolę takiego dziecka, bohatera, prawda, że ja jestem za wszystko odpowiedzialny. I pamiętam, jak kłamałem kolegów, że dostałem rower, tylko że nie mogę go wynieść. Pamiętam noc, jak wszyscy się rozeszli. No, dzieci dostawały różne tam prezenty, tak? Ja dostałem od babci jakieś tam koszulki, pamiętam, jakieś skarpetki. Powiesiłem sobie to ubranko pierwszokomunijne tak przed sobą i patrzyłem na to ubranko komunijne. Pamiętam, że się ubrałem w ten podkoszulek, co dostałem od babci, żeby jeszcze być bliżej babci, nie? Tak? Pierwsza komunia kojarzy mi się z wielkim, nie chcę chyba powiedzieć, że z bólem, ale chyba najbliżej mi jest do uczucia samotności, że byłem strasznie sam, że nawet ci ludzie, ten kościół, te dzieci jeszcze potęgowały tę samotność. Ta litość siostry, ta wspaniała siostra była taka karmelitanka, bo kiedyś chodziło się na lekcje religii do takiej salki i tam ta siostra też gdzieś tam się wystarała o to ubranko i widziałem w jej oczach taką litość, że jestem taki sam, że tam słyszałem, jak dzieci coś tam mówią do niej na mój temat. I to rodziło we mnie agresję wręcz taką, że ja bym chciał, żeby wszyscy dali mi święty spokój, żeby się mną nie zajmowali.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, proszę bardzo. Proszę pani pozwoli do pokoju. Nie trzeba butów zdejmować, proszę siadać.
Dziękuję bardzo.
Czy może zrobić pani kawę czy herbatę? No nie za bardzo ja się czuję, no ale myślę, że pani mi pomoże, że jakoś to pójdzie.
Raz, dwa, raz, raz.
Chyba zawsze robiłem to, co chciałem, także to też nie było takie dobre, bo też trudno mi było kogoś słuchać, prawda? W pewnym momencie zobaczyłem, że nie ma nade mną takiej dyscypliny, że ja nie muszę tego, co muszą inne dzieci, bo inne dzieci muszą wracać, muszą się tłumaczyć, nie mogą wychodzić, muszą się uczyć. Ja nie musiałem niczego. W pewnym momencie to mi się bardzo spodobało, no, że nie musiałem nic robić. No i bardzo się też z czasem zaniedbałem takiej od strony też i intelektualnej. Duże problemy też w szkole. Ledwo zdawałem z klasy do klasy. No i jakoś po wielkich trudach, nie wiem, może lubiła mnie moja wychowawczyni. Na tym pojechałem, że skończyłem szkołę podstawową. No i tak myślałem, że tak już zakończę swoją edukację, prawda, że coś tam będę sobie robił. No ale mama w tym momencie okazała się bardzo taka rzutka i że jak nigdy. I powiedziała, że to nie do pomyślenia, że mam wybrać sobie szkołę. Więc oczywiście tak zrobiłem. Wziąłem pierwszą gazetę, która była, kupiłem. I więc wybrałem tą szkołę stolarską. Chodziłem tam 3 lata. No i kiedy skończyłem tą szkołę, wyszedłem. Oczywiście mi się zupełnie nie podobało. Dostałem świadectwo. To złożyłem taki ślub, że już nigdy nie przekroczę progów stolarni. No i jestem wierny temu ślubowi do dzisiaj. Można powiedzieć, że to był przypadek. Błąkając się po mieście z tym dokumentem pięknym, z świadectwem, zatrzymałem się przy szpitalu na Staszica. I tak mnie jakby olśniło, że co stoi na przeszkodzie, żebyś pracował w szpitalu, prawda? Na przykład, no coś robił, no nie wiem, przy chorych. Pamiętam tam te panie, do których tam wszedłem i mówię, że chciałem tu pracować, że skończyłem szkołę, mam tu świadectwo i pani zobaczyła świadectwo, takie wymiętolone to moje świadectwo i mówię, o, stolarz to się przyda. Ja mówię, że w żadnym wypadku jako stolarz, tylko jako salowy czy tam. No i pani była zdziwiona, no ale mówi, że tam na drugim wewnętrznym jest możliwość i poszedłem na drugi wewnętrzny. To była klinika dzieci młodszych od 2 do 10 roku życia. Może 80% to były dzieci białaczkowe. Przychodziłem na godzinę bodajże 6:30. Musiałem pobiec szybko do pralni, wyciągnąć brudne pieluchy. Taki był taki szyb, w którym spadały te pieluchy brudne. Je się tam zbierało przez cały dzień. I później rano trzeba było szybciutko pójść, wyjąć te pieluchy. To ciekało wszystko moczem, założyć sobie to na plecy i pobiec do pralni. Potem szybko trzeba było pójść do kuchni, przynieść jedzenie, prawda, żeby dzieci mogły zjeść śniadanie. Potem trzeba było iść do apteki, żeby przynieść leki. Jeździło się z dziećmi na naświetlania, na kobalt, no, sprzątało się salę, prawda. No i wtedy po raz pierwszy zetknąłem się ze śmiercią. Pamiętam, na 6 dobę umarło mi pierwsze dziecko na rękach. To była Weronika. Miała czarne włosy, była bardzo szczuplutka, taka piękne dziecko. Była jak skrzypki takie, jakby jak się trzymało w rękach, to tak jakby się trzymało niemalże malutką kruszynę ludzką, bo była bardzo wychudzona. Około 4 lat to dziecko miało. Wyciągała do mnie ręce, więc ja nie wiedziałem, że nie wolno, ale wziąłem ją. Ona była w agonalnym stanie. I był taki moment, że nikogo nie było w tej sali. Ja tam jej zwilżyłem usta i wziąłem ją na ręce. I tak z nią siedziałem. I przyszła pielęgniarka i pyta się, co się, jak tam jest z nią. Ja mówię, że no chciała na ręce i że śpi teraz. No i ona spojrzała i mówi, no ona umarła. To było lato. To było przy otwartym oknie, że ona tak jakby patrzyła w słońce. Ja byłem przekonany, że ona usnęła, nie? Że ona... Ja nawet się jakoś czułem winny, że może ja coś zepsułem, że ja może coś złego zrobiłem, że niepotrzebnie ją wziąłem, że... Ja mam takie wrażenie, że to dziecko chciało umrzeć na rękach. To... Jak ja wróciłem do domu, to po prostu, no to można sobie wyobrazić, jak ja wróciłem do domu, 18 lat, z takim przeżyciem, to moja mama, pamiętam, powiedziała, już nigdy więcej tam nie pójdziesz do tej pracy. I że pamiętam wtedy tak bardzo mocno, żeśmy się spieli, że ja powiedziałem, że no, gdybyś mi wielką krzywdę zrobiła, gdybyś tam coś poszła zrobić, awanturę w szpitalu, że to jest moje życie, że to ja chcę to robić. Przychodzi mi do głowy taki chłopiec 16-letni, który był taki trudny bardzo w tym cierpieniu, od 10 roku życia chorował na ostrą białaczkę i czasami bardzo przeszkadzał, ale kiedyś przyszedłem na oddział i on strasznie krzyczał i czasami jak się nie spełniało jego próśb, to potrafił być bardzo niemiły, taki no, wręcz trudny. No i taki był tego dnia. Arek wołał mnie tam, no i ja poszedłem i mówię, słucham, co ty chcesz? I on mówi, zadzwoń do mojej mamy, żeby przyszła. Ja mówię, dobrze, dziecko, zaraz zadzwonię i ten. Ale tak jakoś odpuściłem i on zaczął znowu krzyczeć. I to mnie jakoś tak bardzo poruszyło wewnętrznie. I mówię, dobrze, ty przestaniesz krzyczeć, a ja zadzwonię do twojej mamy. Umowa? Stoi? A on mówi, no dobrze. No i on przestał krzyczeć, ja zadzwoniłem. Mówię, proszę panią, bardzo panią przepraszam, ale syn bardzo się domaga, żeby pani przyjechała. I ona mówi, właśnie też czuję jakiś niepokój wewnętrzny, zaraz będę. I jest taka sytuacja, nie zapomnę jej do końca życia. Mama wbiega na oddział, wbiega do pokoju, on unosi się na łóżku i mówi, mama, i umarł. I ta mama wbiegła do tego pokoju, puściła te siatki, wbiegła do pokoju i pamiętam, jak go tak przytulała. No, miał 16 lat, zakładała sobie jego ręce na ramiona i pamiętam to zdanie, trudno je powtórzyć, ale krzyczała, że jeszcze jesteś ciepły, jeszcze jesteś mój. I właśnie z tych takich śmierci zaczęło się jakoś tworzyć we mnie, nie możesz się poddać temu, no takie jest życie i co możesz zrobić? I ja zrozumiałem w szpitalu, że mogę... Zauważyłem, nawet nie zrozumiałem, ale zauważyłem, że mogę kraść cierpieniu chwilę. Wygłupiałem się z tymi dziećmi, bawiłem się z nimi. Nie wiem, czułem że jestem takim narzędziem, że nawet gdyby tak miało być, że będą umierać, to że ja no, mogę być takim znieczulaczem. Ja się odnalazłem w tej roli takiego, który znieczula to cierpienie. To tak wtedy myślałem, jako młody człowiek. Jeżeli nie można uratować ciała, to może można uratować duszę. Tkwiłem w jakiś sposób w swoim cierpieniu. Zobaczyłem, że jest inne cierpienie i towarzysząc temu cierpieniu, także wziąłem z tego cierpienia światło na swoją drogę. Z tej śmierci narodziło się dla mnie życie. Czasami jak rozważam swoją historię, to myślę, że to było tak nagle. A czasami też widzę, że w tej nagłości też jest jakiś proces. Że są takie momenty zwrotne w życiu człowieka. Takim momentem było to pragnienie wstąpienia do seminarium. Jakieś szczególne dotknięcie Boga, kiedy klęczałem w swoim kościele parafialnym. To jeszcze była kaplica. I tam proboszcz powiesił obraz Jezusa Miłosiernego i tam przed tym obrazem się modliłem i ogarnęła mnie no, jakaś niewypowiedziana obecność i pokój. Jakby cały świat wołał, że wszystko będzie dobrze. Jakby te wszystkie myśli, przeszłość, ludzie, twarze zbierały się w takie jedno słowo: pójdź za mną.
On zawsze był dobry i jest dobry. I po prostu jest mi wstyd, jak go ludzie chwalą, paradoksalnie. W tym sensie, że każdy wie, co było i teraz nagle, jak mnie człowiek po rękach całuje, że wychowałam takiego syna. Więc ja przeważnie mówię, że on się sam wychował.
Halinko, Arek to dziecko miłości, tej pierwszej miłości.
Pierwszej i chyba jedynej, wie pani. Kochałam tylko jednego człowieka i zresztą kochałam go do końca przez całe życie. Popełniłam świętokradztwo. Po prostu ja wyszłam za mąż, żeby zatkać ludziom buzię. Bo to było tak, a nie masz męża, a już nikt cię nie zechce, no bo masz dziecko. I akurat no, trafił się z Warszawy chłopak, ale to była pomyłka, chyba najgorsza pomyłka mojego życia, że gdyby nie on właśnie, gdyby nie ta Warszawa, to ja dzisiaj bym była nie tu, gdzie jestem i nie sprawiłabym tyle przykrości swojemu dziecku, gdyby właśnie jeden mąż. Tam to też było piekło. Miał trzech braci oprócz siebie i trzech pijaków. I tam się wszystko zaczęło. No później przyjechałam do Lublina też, oczywiście, koleżanki i koledzy. A pracę miałam tak ciężką, że właśnie mam i krzyż zmarnowany i kolana i wszystko, bo pracowałam tutaj w Lublinie przez 17 lat w spółdzielni ogrodniczej. To przez moje ręce przychodziły tony. Wierz mi, dziecko, że 18-tonowy tir i myśmy to robiły we dwie, we trzy. Tam też była wódka, tam wszyscy pili, łącznie z dyrektorem i z kierownikiem. No i tak to poszło. Dlaczego to poszło? Wie pani co, czasem są dni takie, że ja fizycznie walę głową w ścianę. Dlaczego to poszło w tą stronę, a nie w drugą stronę? Przecież sama miałam tego i ja swojemu dziecku gotowałam taki los. A wie pani co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że on mi nigdy tego nie wykrzyczał. Nigdy mi tego nie powiedział, nigdy mi tego nie wykrzyczał tak bezpośrednio, że byłaś taka albo byłaś taka. On zawsze mówił, pamiętam takie dni, mamo, wróć dzisiaj wcześniej, proszę cię, bo tam w pracy, no godzina, dwie. Wie pani, to się zaczyna od jednego, od dwóch, potem się gdzieś szło. Ja ciągle miałam nadzieję, że ja spotkam jego ojca, że to się wszystko ułoży. Naiwno, o naiwności ludzka. W dzień święceń Arka Kapłańskich ja jeszcze miałam nadzieję. Jakąś taką. Wie pani, tak przez moment, przez chwilę. No, szczęśliwa byłam, że w ogóle przyjechał, że zachował się tak jak człowiek. Bo ja już wówczas to nie tego. Nie piłam, po prostu skończyły się koleżanki. I wie pani, później było strasznie trudno przejść z tego i udowodnić ludziom, że ja potrafię inaczej. I wie pani co, i dziękuję Bogu, że się nie wstydzę teraz o tym mówić. Naprawdę dziękuję. Traktuję to jako formę pokuty dalszej.
Ja mam niebywałą więź z moją mamą. Niebywałą. Znaczy, dla mnie tak mi się wydaje, bo każdy ma swoją, nie? Ja moją mamę bardzo kocham. Ja bym nie chciał mieć innej mamy. Nie chciałbym mieć innej historii. Widzę, że wszystkie te fragmenty tej układanki, tych puzli, tego domina układają się w jakąś wielką tajemnicę, stają się bardzo potrzebne do służby drugiemu człowiekowi. Pracuję też z dziećmi, które też były pobite czy skrzywdzone, jeszcze gorzej, niewyobrażalnie gorzej. Pamiętam takie zdarzenie, kiedy poszedłem do pewnego domu. Mama poprosiła mnie, abym porozmawiał z jej synkiem, ponieważ tata pół roku wcześniej popełnił samobójstwo. I mama nie powiedziała dziecku, że tata umarł, tylko powiedziała, że tata wyjechał, bo dziecko miało bardzo głęboki związek z ojcem. Wszedłem do domu, chłopiec siedział na parapecie i wyglądał ojca, kiedy tata wróci. Rozpłakał się od razu, mówi, dlaczego ksiądz? Ja nie chcę, żeby tu ksiądz przychodzi, ja nie chcę, żeby mi coś mówił. No i uciekł do swojego pokoju. Po jakimś czasie wszedłem do pokoju, a on układał klocki na podłodze. I ja mam taką traumę, że po prostu nie mogę układać klocków. No, tak jak widzę te klocki, jakiekolwiek klocki, to mam takie traumatyczne wspomnienia z tym związane. I mówię, no teraz tak sam do siebie, nie mogę się poddać. No, muszę z tym dzieckiem układać te klocki. Ten chłopiec był w moim wieku, jak ja byłem wtedy, kiedy ja tam to przeżywałem. No i usiadłem koło tego chłopca i zacząłem układać z nim te klocki. I z tym czterolatkiem, ja z tym balastem swojego wspomnienia układam te klocki. I mówię, wiesz, synku, że muszę ci coś powiedzieć.
Wie pani, że przez ten okres ciąży i w ogóle, ja nigdy nie pomyślałam, że ja bym mogła go nie mieć. To był grudzień, tuż przed Bożym Narodzeniem. Szłam do kolejnego tam kuzyna. Znaczy mojej mamy rodzony brat to był. Też to była przykra sprawa w tym grudniu, bo tak ludzie mieli choinki. No ja też miałam, niby u wujka była choinka, ale to nie była moja choinka. Miałam łóżko, ale to nie było moje łóżko. I wie pani, tak strasznie tęskniłam za matką, że myślałam, że po prostu nie doczekam. Ja liczyłam tylko dni, bo mama jak wróciła. No bo ona tam pojechała w konkretnej sprawie zarobić pieniądze. Po prostu tu była bieda. I było strasznie ślisko, bo to był grudzień, choinki już w oknach się paliły. I ja upadłam. Tak fatalnie, że upadłam na brzuch. I przestał się ruszać. Więc myślę sobie, Boże kochany, ukaż mnie, a niech ono się urodzi. Przecież no nie może być inaczej, żeby w grudniu przed twoim narodzeniem, no takie, wie pani, miałam myśli. I to trwało dobre 6, może 8 godzin, zanim zaczął się ruszać, ale tak walił, tak kopał, jakby, no, o tak mi po prostu bluzka chodziła. Ja myślę, że coś z Boga w nim jest, naprawdę. No bo żeby przebaczyć krzywdy, to nie każdy potrafi. Ale on cały czas, wie pani co, on wierzył, że ja się zmienię. Bo gdyby on nie wierzył, że ja się zmienię, to ja bym się chyba nie zmieniła. Naprawdę, że ktoś we mnie uwierzył.